Dziękuję bardzo. Zakończyliśmy wszystkie punkty, w których były podejmowane uchwały. Teraz zamykam punkt 27, otwieram punkt 28. Sprawozdanie z działalności prezydenta w okresie międzysesyjnym. Państwo otrzymaliście materiały. Oczekuję teraz na tych z Państwa, którzy chcieliby zadać jakieś pytanie. Panu prezydentowi bardzo proszę, pan radny Jacek Łabno.
Tak, panie prezydencie, nareszcie mogę panu zadać jakieś pytanie. Więc dotyczy to zarządzenia numer 10 przez 2012. Gdyby pan mi to wytłumaczył, dlaczego w sposób bezprzetargowy pan chce sprzedać jedną z działek w Tarnowie, a inne akurat na szczęście w trybie bezprzetargowym. Następne zarządzenie już w innym trybie pan zarządza. Uważam, w takim powinien pan zarządzić pierwszy. Kolejna sprawa. Zarządzenie 31 przez 2012 w sprawie zamiany nieruchomości położonej w rejonie ulicy Marynarki Wojennej i Westerplatte w Tarnowie. Chciałem, aby pan prezydent wytłumaczył, może mnie osobiście, jaki jest powód tej zamiany. Każdy ma przed sobą ten tekst. Ja wiem, że w innym trybie, gdyby pan to chciał sprzedać, musiałby pan ogłosić przetarg publiczny. Natomiast teraz omija się ustawę właśnie o gospodarowaniu nieruchomościami poprzez tak zwaną zamianę. Dziwi mnie to, panie prezydencie. Proszę o szczegółowe wyjaśnienia. Przesuwamy się dalej i znajdujemy się, panie prezydencie, w już w zawartych umowach. To jest strona 15. Umowa to jest u samego dołu, nazwa jednostki Urzędu Biuro Gospodarki Komunalnej w Centrum Usług Ogólnomiejskich i zawarto w imieniu pana umowę z Tarnowskimi Wodociągami na kwotę 560 tysięcy złotych, co jest mniej znaczące, natomiast termin realizacji umowy jest do 2015 roku. Czy nie zaszło zaciągnięcie zobowiązania wykraczające poza rok budżetowy bez zgody Rady Miejskiej w Tarnowie? Kolejna sprawa. Panie prezydencie, może pewne rzeczy pominę, natomiast skupiłbym się na informacji dotyczącej praw wynikających z posiadanych przez miasto udziałów i akcjach. Dowiadujemy się, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MPK podjęło uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomości spółki. Bardzo bym prosił, gdyby pan rozszerzył te zapisy, o jakie kwoty chodzi, o jaką nieruchomość chodzi i na co zaciągnięto ten kredyt. Kolejny temat dotyczy pracy państwa z najwyższego kierownictwa. W kilku miejscach znalazłem ten punkt. Skupię się tutaj akurat na panu prezydencie, który spotkał się z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz innymi tutaj przedstawicielami gmin zainteresowanymi zjazdem z węzła w Wierzchosławicach, zjazdem z naszej autostrady, budowy. I państwo tam podpisali taki list intencyjny, coś w tym stylu, tak to należy rozumieć, który ma spowodować pokrycie projektu na budowę tego zjazdu. Ja chciałbym się dowiedzieć, czy my mamy zapewnienie ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o tym, że gdy taki projekt zostanie wykonany, to Generalna Dyrekcja podejmie się jego realizacji. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Następny w kolejności pan Kazimierz Koprowski. Przypominam tylko, że jesteśmy w punkcie sprawozdanie. Wolne wnioski będą w kolejnym punkcie. Czyli pan Koprowski, w tej chwili ktoś jeszcze z państwa zapisuje się do głosu w tym punkcie? Nie widzę. Bardzo proszę. Pan Kazimierz Koprowski.
Panie Prezydencie, ja chciałbym złożyć zapytanie odnośnie zarządzenia nr 30/2012 z 7 lutego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektora. Chciałbym się dowiedzieć, czy te decyzje o ogłoszeniu tych konkursów na stanowiska dyrektorów, czy Państwo dokonywaliście, no nie wiem, analizy dotychczasowego funkcjonowania tych szkół, braliście pod uwagę EWD, prawda, jeśli chodzi o czy poziom pracy tych szkół, realizację koncepcji pracy przez dyrektorów. No, na jakiej podstawie dokonywaliście Państwo tej oceny? Czy tylko podstawą było to, że po prostu kończy się kadencja i należy ogłosić konkurs? Bo przecież wiemy doskonale, że jest jeszcze inna forma. Jeśli dyrektor dobrze pracuje, szkoła osiąga efekty, to można po prostu tym osobom przedłużyć stanowisko pełnienia funkcji kierowniczej o kolejne 5 lat. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję panu radnemu. Bardzo proszę, pan Stanisław Klimek.
Panie Prezydencie, mam takie pytanie. Czy jeżeli pan spotkał się z panem prezesem Azotów, czy może, bo tu pisze w sprawie infrastruktury drogowej oraz organizacji obchodu 85-lecia powstania firmy, a czy może pan prezydent rozmawiał na temat pomocy Azotów piłce nożnej unitarnów, co byłbym bardzo ja ciekawy i pewno tu są kibice, też by byli ciekawi, jakby taka rozmowa była o pomocy dla unitarnów. I jak już jestem w tym pytaniu, to bym jeszcze, bo już na Komisji Sportu prosiłem pana prezydenta i cała komisja, abyśmy pana prezydenta prosili, aby wspomógł klub unitarny, bo jest w bardzo ciężkiej sytuacji i właśnie ze sponsorami. Jeżeli pan prezydent będzie się spotykał z osobami, z prezesami różnych firm, aby pan mógł wspomóc piłkę nożną, by mogli wspomóc, bo jest katastrofalna sytuacja. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pierwsza część wypowiedzi tak, natomiast druga w wolnych wnioskach, panie Stanisławie. Kto z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykamy rundę pytań w tym punkcie. Bardzo prosimy, czy ktoś będzie odpowiadał, czy odpowiedzi na piśmie. Bardzo proszę, pan prezydent Słomka Narożański.
Pierwsze dwa zarządzenia, pytania pana Jacka Ładny dotyczą nieruchomości. 10 zarządzenie to jest bezprzetargowa sprzedaż. Dlaczego bezprzetargowa? Dlatego, że wystąpiliśmy zgodnie zresztą z akcją przeprowadzoną przez pana poprzedniej kadencji, tą kontrolną, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Wystąpiliśmy przed sprzedażą, przed wystawieniem do sprzedaży o decyzję o warunkach zabudowy po to, żeby móc być pewnym, że działka po pierwsze nie może być działką samodzielną i nie podlega zabudowy. Taką decyzję otrzymaliśmy. Działka nie może stanowić odrębnej własności, nie może być odrębnie zabudowana. W związku z tym, ze względu na to, że sąsiednie działki stanowią własność też gminy miasta Tarnowa oraz od strony wschodniej stanowią ulice Aleje Tarnowskich. Można ją było sprzedać bez przetargu jako działkę uzupełniającą do działki właściciela, który tego tu jest nazwisko podane i który jest właścicielem działki już zabudowanej. Oczywiście ta działka, którąśmy sprzedali, nie podlega zabudowie, jest tylko przeznaczona pod ogródek przydomowy. Natomiast jeśli chodzi o zamianę, o tą zamianę, która była w rejonie ulic, zarządzenie 31/2012 w rejonie ulic, zamiana w rejonie ulicy Westerplattej i Marynarki Wojennej. Na tym terenie istnieje plan zagospodarowania, który określa drogi i sposób zagospodarowania poszczególnych nieruchomości. Jesteśmy tam właścicielami my oraz osoba fizyczna, której nazwisko tu jest podane, która inwestuje tam w bloki i akurat przez własności będące własnością tej osoby fizycznej przebiegają w planach zagospodarowania drogi. Drogi osiedlowe o powiększonych parametrach. W związku z tym nastąpiła zamiana, gdzie w wyniku której otrzymaliśmy drogi otrzymaliśmy nieruchomości pod drogi, natomiast ta osoba fizyczna otrzymała skrawki nieruchomości, które są uzupełnieniem do jej własności i spowodują możliwość budowy kolejnych bloków, a my będziemy mieli możliwość budowy dróg lokalnych. Oczywiście zgodnie z ustawą o gospodarstwa nieruchomościami. Przed zamianą nastąpiła wycena wszystkich nieruchomości, inaczej oczywiście były wycenione drogi, przepraszam, nieruchomości przeznaczone pod drogi, inaczej nieruchomości przeznaczone pod zabudowę. Stąd ta różnica, która się tutaj pojawiła. Na pozostałe pytania, nie wiem, pan prezydent.
Jeżeli chodzi o konkursy, panie radny, otóż przyjęliśmy taką zasadę i to już w ubiegłym roku ona funkcjonowała, że konkurs jest tą metodą, którą staramy się obsadzać stanowiska dyrektorskie w oświacie. I zaraz powiem o powodach przy pełnej świadomości, że istnieje inna możliwość, to znaczy istnieje możliwość przedłużenia kadencji dyrektora w sytuacji, w której jego działalność i działalność jego placówki zyskuje pozytywne oceny. Otóż dlaczego konkurs? Ta zasada jest swoistą formą weryfikacji dyrektora, a więc weryfikacji pracy i funkcjonowania placówek. Jest dobrą okazją do tego, żeby dokonać podsumowania wielopłaszczyznowego, żeby się przyjrzeć funkcjonowaniu i pracy placówek, żeby samego dyrektora umotywować do tego, żeby nie tkwił jakby w pewnych wypracowanych już przez siebie rutynowych działaniach, tylko wymusza niejako jakieś innowacyjne metody działania. W obecnej sytuacji oświaty, kiedy stajemy w obliczu takich trudności i tylu nowych wyzwań, wydaje się, że taka forma jest jak najbardziej właściwa i stąd też jest przez nas preferowana. Jest też, nie ukrywam, jeżeli dyrektor pracuje dobrze, jeżeli jest rzeczywiście sprawnym menadżerem i odpowiedzialnym dyrektorem dbającym o poziom swojej placówki edukacyjnej, nie ma się czego obawiać, wręcz przeciwnie, ma okazję do efektownego popisu. Natomiast jeżeli jest inaczej, no to jest dobra szansa na weryfikację, więc tutaj jakby pozytywny stres, stres podobno ma też pozytywny aspekt, więc wszystkim nam czasem służy, jak widać. Poza tym uważam, że w tej sytuacji, w której jesteśmy, kiedy naprawdę tak poważne zadania stoją przed placówkami oświatowymi, ekonomizacji funkcjonowania i podniesienia poziomu, jest też szansą na świeżą krew w oświacie. Myślę, że jak najbardziej wskazaną, potrzebną, mile widzianą w obliczu właśnie tychże nowych wyzwań. Także dobry obroni się. Mniej dobry będzie miał jakąś konkurencję. Jest to też, myślę, że dobra okazja właśnie pokazania konkurencyjności na rynku pracy i skorzystania z tej możliwości, którą ten rynek pracy stwarza. Także wydaje mi się, że ze wszech miar jest to właściwy sposób postępowania i oczywiście można dyskutować, ale pozostaniemy chyba przy tym rozwiązaniu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo pani prezydent. Więcej pytań nie widzę. Pan prezydent.
No jeszcze dwa uzupełnienia. Może zacznę od pytania pana Stanisława Klimka, a mianowicie odnośnie azotu w sprawie infrastruktury drogowej. Zresztą to pytanie się pojawiło również u pana Jacka Łabno, a mianowicie do zjazdu z Wierzosławic. Duże przedsięwzięcie, na pewno kilkudziesięciomilionowe. Porozumienie, które zostało zawarte, ma umożliwić również azotom wywóz w kierunku zachodnim, czyli do węzła Wierzosławice, dojazd z towarami wywożonymi z zakładów azotowych, czyli ulica Witosa, ulica Chemiczna, skrzyżowanie z ulicą Kwiatkowskiego, rondo oraz udrożnienie mostu. Po to spotykaliśmy się również z członkami zarządu zakładów azotowych, żeby wygenerować najlepsze rozwiązanie w tym zakresie i stworzyć projekt, który będzie miał charakter regionalny, czyli taki, którego szanse sfinansowania w przyszłej perspektywie finansowej są duże. Bo projekty o charakterze takim, które obejmują kilka gmin, kilka podmiotów samorządowych, ma charakter regionalny, mają szansę finansowania. Projekty punktowe praktycznie z takiego finansowania zewnętrznego wylatują. Oczywiście porozumienie, o którym mowa, licytacyjny, który został podpisany, był prekursorem porozumienia, które będzie również tutaj państwu przedstawione. Dotyczy kilku podmiotów, między innymi województwa małopolskiego, między innymi naszego miasta, gminy Wierzchosławice, starostwa. Tak więc to będzie duże porozumienie i to będzie opracowanie praktycznie od zjazdu Wierzchosławice aż do ulicy Czystej, czyli do ulicy tam, gdzie mamy rozjazd. A ponieważ dalej mamy przebieg chociażby na południe poprzez zakłady mechaniczne, tory, no to mamy bardzo duże rozwiązanie drogowe. W takim celu te spotkania się odbywały. Czy inne tematy z panem prezesem Mazotą poruszamy w tym sytuacji klubów? Oczywiście tak. Oczywiście tak. I to jest jak gdyby w tym zakresie moja rola, aby wpływać na tych, którzy dysponują odpowiednią kasą i chcą się kojarzyć z sukcesem. Bardzo czytelnie też to mówimy. Stąd też udawało się pozyskiwać sponsorów dla różnych dziedzin sportu uprawianego również profesjonalnie w Tarnowie, od żużla po inne dziedziny, po zupełnie inne dziedziny, po spinaczkę sportową, włączając to oczywiście piłkę nożną. Miasto ze swojej strony, proszę popatrzeć, również ingerowało i również Państwo akceptujecie określony poziom wydatków na sport. Również generowany ze źródeł tak zwanych korkowych, czyli te środki, które stamtąd są pozyskiwane, są w części przeznaczane na sport. Przy czym na sport kwalifikowany to już nie ma takiej możliwości i stąd nie ma wsparcia na przykład sportu żużlowego czy piłki nożnej na poziomie profesjonalnym. Tego nie możemy uczynić i oczywiście pozostaje jedynie forma lobbingu i nacisku na te firmy, które pracują w Tarnowie i które określonymi zasobami dysponują. To jest taki sam nacisk jak na przykład kwestia społeczna, kwestia udrożnienia przejścia przez wyremontowany park, zrewitalizowany park w Mościcach. Wolą właściciela jest, czy on udostępnia, czy nie udostępnia. Prawo własności jest dosyć mocne. I oczywiście mogę zapewnić, że takie rozmowy i takie, nie tylko zresztą zakładami zatowymi, będą przez nas prowadzone. To, co mogliśmy zrobić również na poziomie bazy, czyli wyremontowania stadionu, szatni, udrożnienia tam poszczególnych przejść, korytarzy, ciepłowni. To zostało wykonane w poprzednich latach, dwóch poprzednich latach, łącznie z ogrodzeniem. Co prawda przy okazji Skorpionsów udrożnialiśmy wjazd dodatkowo od ulicy Czerwonych Klonów. To były określone nakłady, określone koszty, które ponieśliśmy po to, żeby ten stadion był użyteczny. Natomiast miasto nie poprowadzi klubu sportowego, a największym gestem, jaki wspólnie uczyniliśmy, było oddłużenie 3 lata temu, oddłużenie ZKS Unia Tarnów poprzez wykup terenów i obiektów w Mościcach. Wtedy to po raz drugi ZKS zostało oddłużone w całości z pewnym naddatkiem finansowym na dalszą działalność. I tutaj, proszę Państwa, myślę, że ze strony miasta tak wielomilionowy wysiłek, zresztą publicznie krytykowany przez niektóre media, został poczyniony na rzecz utrzymania sportu w Mościcach i utrzymania klubu o wieloletniej tradycji, że czasem po uszach bardzo prezydent dostawał za taki wydatek. Ale zrobiliśmy to dla oddłużenia i prowadzenia i umożliwienia prowadzenia działalności przez ten klub. Mogę zapewnić, że przy wszystkich rozmowach z inwestorami będę pamiętał o ZKS-ie.
Bardzo serdecznie dziękuję bardzo prezydentowi.
Dziękuję bardzo. Rozumiem, że więcej pytań nie było, nie ma też...
Jeżeli pan przewodniczący pozwoli, to jeszcze chciałam takie podskryptum do sprawy konkursów. Przepraszam, że
bardzo
tak...
Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Jeżeli chodzi o konkursy, to argumentem zasadniczym tutaj jest także pewna transparentność działań w przypadku stanowisk, obsady stanowisk dyrektorskich. Wydaje mi się, że jest to forma najbardziej przejrzysta i to tak a propos tej uczciwości, panie Jacku, kłaniam się pięknie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani Beata Baran, bardzo proszę.
Ja chciałam wyjaśnić sprawę dotyczącą zawierania umów przekraczających rok budżetowy. Gdyby pan był uprzejmy zwrócić uwagę, od 2 lat już nie ma takich uchwał na sesji. Wszystkie tego typu sprawy załatwiamy w wieloletniej prognozie finansowej. I ta sprawa jest ujęta w tej wieloletniej prognozie. Tak.
Dziękuję bardzo. Jakie jeszcze drugie pytanie, panie Jacku?
Pytanie jest dosyć szczegółowe, na piśmie.
Dobrze. Tak?
Sprawa. Ja wiem, że może nie wszystko da się odpowiedzieć teraz, ale proszę te zobowiązania swoje wypełniać, bo ja do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi na pytania zadane przed miesiącem.
Proszę państwa, kilka osób nie dostało odpowiedzi, za co przepraszam. Część dotarła do mnie na biurko dzisiaj. Będę musiał znowu przywrócić odpowiedni reżim czasowy.
Dobrze, dziękuję bardzo. Wobec tego, szanowni państwo, zamykam punkt 28. Sprawozdanie z działalności prezydenta w okresie międzysesyjnym. Otwieram punkt 29. Zapytania i interpelacje radnych oraz oświadczenia i wolne wnioski. Kibice unitarnów, którzy pojawili się dzisiaj jako goście na obradach naszej sesji, poprosili mnie, a mówili mi się, że odczytam apel w ich imieniu do pana prezydenta i radnych. Wobec tego czynię to. Panie prezydencie, szanowna Rado Miasta Tarnowa. Jesteśmy tutaj, aby zwrócić państwa uwagę na dramatyczną sytuację, w jakiej znalazła się piłkarska drużyna unitarnów. Od lat sytuacja piłki nożnej w Tarnowie jest coraz gorsza, a nasza drużyna jako ostatnia stara się bronić futbolowego honoru naszego miasta na arenie naszego regionu. Z tego miejsca wzywamy was, a więc ludzi, na których również my oddaliśmy swoje głosy, do podjęcia działań mających na celu pomoc i ratunek dla naszego klubu. Nie zgadzamy się również z pomysłami co do przekazania grup młodzieżowych unitarnów i uczniów szkoły sportowej w Mościcach, które według wielu doniesień mają występować w barwach klubu z Niecieczy. Niedopuszczalne jest, by drużyna, która nie potrafi zapewnić sobie odpowiedniej ilości drużyn młodzieżowej, przejęła grupy, które z powodzeniem od wielu lat promują nasze miasto, zarówno w rozgrywkach Małopolski, jak i na arenie całego kraju, a nawet Europy. Szanowny panie prezydencie i państwo radni, liczymy, że drużyna, która zajmuje szczególne miejsce w sercu każdego mieszkańca Tarnowa, zostanie przez was wsparta i nie pozwolicie na jej śmierć. Podpisali się kibice unitarnów. Ja dołączam ten apel do dzisiejszego protokołu. Tyle ja. Następny w kolejności w zapytaniach i wolnych wnioskach jest pan Koprowski, potem pan Augustyński, pani Mękal, pan Jakub Kwaśni, pan Tadeusz Mazur. Bardzo proszę, pan Koprowski, a ja na chwilę oddam prowadzenie.
Szanowni państwo, kilka takich spraw mam, zanim przejdę jeszcze do jednej. Ja tak wrócę do tych spraw konkursowych. Drodzy państwo, no z gruncie rzeczy można było powiedzieć tak, że ogłoszenie konkursu, prawda, we wszystkich przypadkach jest to takie, no powiedziałbym, czyste. Ale z drugiej strony, drodzy państwo, jeśli dyrektorzy pracują, szkoły osiągają co najmniej dobre wyniki, prawda, no tak szczerze powiedziawszy, to ten dyrektor może się zastanowić, no skoro ja właściwie pracuję, szkoła wysoko stoi w rankingach, no z organu prowadzącego nikt mi nie powiedział, co zrobi źle, prawda. No drodzy państwo, wśród dyrektorów może być takie uczucie pewnego niedosytu. Aczkolwiek, tak jak mówię, no i są to dobre rozwiązania i źle i złe, jeśli generalizujemy sprawę i rozstrzygamy tak, że wszędzie ogłaszamy konkurs. Aczkolwiek z drugiej strony, drodzy państwo, przy ogłoszeniu konkursu, no tak szczerze powiedziawszy, podstawowym dokumentem, który powinniśmy wziąć pod uwagę, no to jest koncepcja pracy szkoły, czyli jest ten dokument kierunkowy, jak dyrektor widzi w perspektywie, co prawda bardzo odległej, przy zmieniającej się prawie oświatowym i w ogóle warunkach funkcjonowania szkół, jednak jak widzi funkcjonowanie tej placówki. I tak na dobrą sprawę, to w pierwszej kolejności organ prowadzący no, powinien jednak pochylić się nad tą koncepcją, którą dyrektor 5 lat temu złożył i co z tej koncepcji wyszło, a co mu nie wyszło. No, to tyle taka uwaga. Panie prezydencie, mam jeszcze jedną sprawę, mianowicie jeśli chodzi o sprawy związane z remontami ulic, chodników w mieście. Nie mam tu na myśli inwestycji, które zostały zapisane wprost w uchwale budżetowej, ale mam tu na myśli remonty, które miały być realizowane przed TZDM, teraz chyba przez Urząd Miasta bądź inną jednostkę, bądź zlecane na zewnątrz. Pan prezydent użył między innymi w informacji o budżecie, czy w odpowiedzi na nasze wnioski radnych, że wiele z wniosków będzie realizowanych i są one w pakiecie na 2012 rok. Bardzo proszę o przesłanie mi takiej listy, prawda, tych remontów, które będą prowadzone w roku 2012. No, to nie będę ukrywał, że z niecierpliwością będę tam szukał z wniosków zgłoszonych przez siebie, a było ich kilkanaście, prawda, czy w tym pakiecie się znalazły, czy znalazły uznanie pana prezydenta, ale to, drodzy państwo, tak na dobrą sprawę o to zabiegają mieszkańcy, którzy chcieli, aby takie wnioski były złożone. Dobrze. Szanowni państwo, i również ostatnia sprawa, chciałbym ją zakończyć. W trakcie dyskusji przy szkole podstawowej numer 19, być może niefortunnie się wyraziłem, tu nasz kolega, mój kolega radny, pan Tadeusz Mazur, mógł się czuć dotknięty wypowiedzianymi przeze mnie słowami. Drodzy państwo, i Tadeuszu, proszę przyjmij tutaj słowa, przepraszam. Nie było to moją intencją, co uczyniłem już w przerwie, ale drodzy państwo, nie było to moją intencją absolutnie. Natomiast chodziło mi raczej, drodzy państwo, aby nie dyskutować, drodzy państwo, i nie podważać wiarygodności procesów czy działań ewaluacyjnych, które są czynione bądź co bądź przez jedyny uprawniony organ do tego, aby to uczynił, mam tu na myśli kuratora oświaty i jego służby. Nigdy nie śmiałbym, drodzy państwo, stojąc z boku, podważać tego typu dokumentów, bo po prostu nie czuję się nawet fachowcem do przeprowadzania ewaluacji, bo fachowcem do tego są osoby zatrudnione w kuratorium na stanowisku wizytatora. Stąd, drodzy państwo, moje słowa, być może one niefortunnie zabrzmiały. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję panu radnemu. Bardzo proszę o zabranie głosu pana radnego Augustyńskiego.
Dziękuję panie przewodniczący. Wysoka Rado, szanowny panie prezydencie, też chciałem się zwrócić tutaj do kibiców. Radni klubu Platformy Obywatelskiej jak najbardziej popierają wasze działania w celu wsparcia własnego klubu, waszego klubu Unitarnów piłki nożnej i chcieliśmy tutaj zadeklarować, że zwrócimy się do posłów Platformy Obywatelskiej o pewne wsparcie, o pomoc i zwrócenie się do sponsorów. Tak samo zwracam się do pana prezydenta, żeby tą obietnicę tutaj pracy na rzecz klubu Unitarnów, klubu piłki nożnej, żeby poprowadził w jak najlepszym kierunku. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję panu radnemu. Bardzo proszę o zabranie głosu panią radną Małgorzatę Męk.
Dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Mówił pan prezydent o tym, że nie możemy jako miasto sponsorować sportu kwalifikowanego. Natomiast my tu mamy informację, że przy tym klubie sportowym działają też przedszkola sportowe, tak? I dzieci, czy to się też kwalifikuje pod ten sport, którego nie możemy finansować? Czy w związku z tą dyskusją, o której wcześniej rozmawialiśmy, że dzieci nasze za dużo spędzają czasu przed telewizorem czy przed komputerem, nie moglibyśmy wspomóc klubu, żeby ci najmłodsi mogli tam się rozwijać i tam spędzać swój czas? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo pani radnej. Bardzo proszę o zabranie głosu pana radnego Jakuba Kwaśnego.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Panie prezydencie, ja w swoich wnioskach chciałem dzisiaj poruszyć kwestię dosyć istotną. Najpierw pochwalić, później poprosić. To znaczy chciałbym pochwalić Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, pana prezesa Rodaka, za przygotowanie, powiedziałbym, fantastycznego portalu, gdzie można porównać sobie zużycie ciepła w blokach, zobaczyć jak poszczególne bloki będące w zarządzie, czy to spółdzielni mieszkaniowych różnych, wszystkich w zasadzie istniejących na terenie miasta Tarnowa, czy wspólnot mieszkaniowych, w jaki sposób zużywają ciepło, jaki jest ich standard i również czy te bloki są energooszczędne, czy nie. Tu wielki plus. Myślę, że będzie to powód do wielu przemyśleń wspólnot mieszkaniowych, również spółdzielni. Również jeżeli chodzi o stan tej spółki, nigdy nie budził zastrzeżeń. Natomiast ja mam taką teraz prośbę jeszcze, uwzględniając dosyć duży zysk MPC-u w ostatnich latach. Wiemy, że kończy nam się taryfa obecnie obowiązująca taryfa w lipcu 2012 roku. Pan prezydent jako współwłaściciel, bo jest to jednak spółka akcyjna, ale spółka komunalna z definicji. Pan prezydent jako współwłaściciel ma możliwość wpływania na prezesa, nie tylko na niwie prywatnej, ale również zawodowej. Może by warto zastanowić się nad tym, aby taryfa opłat za ciepło, która do najniższych w Polsce nie należy, żeby pozostała bez zmian na tym samym poziomie w tym roku, może w roku przyszłym, ze względu na ostatnie wydarzenia czy czas kryzysu. Ja nie mam osobiście uwag co do działalności tejże spółki. Jak najbardziej, jeżeli chodzi o zarząd i ekonomię, spółka prawa handlowego odnotowuje wysokie, bardzo dobre wyniki. Jednak miejmy też uwagę na uwadze jej charakter, czyli ten charakter bardziej komunalny. Niektórych należałoby tu zrozumieć, tak wysoki zysk może budzić ich zazdrość. Wobec tego, aby też ulżyć mieszkańcom Tarnowa, dzisiaj pan prezydent, już nie mam tego tutaj zapisane, powiedział, że kieruje się zasadą minimalizacji obciążeń mieszkańców. Wobec tego może nie minimalizujmy, ale utrzymajmy koszt ciepła na tym samym poziomie. Druga sprawa, jaką chciałbym zabrać dzisiaj głos, nie będę już powtarzał kwestii, które dzisiaj padły, natomiast nowe zmiany, czyli reorganizacja komunikacji miejskiej. Mam taką prośbę, myślę, że to zostanie spełnione, bo Zarząd Komunikacji Miejskiej na swojej stronie internetowej ma możliwość komentowania. Tam jest szereg bardzo istotnych uwag, które się pojawiają dotyczące nowej siatki połączeń. Między innymi sam za pośrednictwem tej strony przesyłałem takie uwagi. Natomiast chciałbym prosić o odpowiedź, czy możliwe będzie jednak skomunikowanie ulicy Lwowskiej, bo na to zwracają szczególną uwagę mieszkańcy, z placem targowym Burek i z tą południową częścią Tarnowa. Żaden bezpośredni autobus z Lwowskiej nie skręca w lewo. Możliwości przesiadki co prawda są, ale są to możliwość przesiadki przy ulicy Starodąbrowskiej przy skrzyżowaniu, a jak wiemy, nie ma tam przejścia dla pieszych. Trzeba całe skrzyżowanie obejść dookoła i dopiero na Goslara, Lwowska Goslara, przejść na przystanek. To system przesiadkowy chyba nie na tym polega, żeby takie długie spacery w międzyczasie sobie fundować. Dodatkowo, jeżeli jesteśmy już przy systemie przesiadkowym i faktycznie te zmiany idą w tym kierunku, to prosiłbym również o rozważenie wprowadzenia innego rodzaju biletu. To znaczy albo śladem Krakowa pójść w tym kierunku, żeby bilet normalny w tej cenie, w jakiej obecnie jest, już kończę, aby bilet normalny w tej cenie, w jakiej obecnie jest, był, jego czas trwania był uzależniony, był, powiem tak, bilet normalny w Krakowie w tej cenie, która jest, służy albo do przejazdu na całej trasie linii, albo 30 minut, czyli jadąc jedną trasą 35 minut, ale jednym autobusem, ten bilet jest ważny. Jednocześnie na tym samym bilecie można w ciągu 30 minut od skasowania przesiadać się na różne autobusy. Takie rozwiązanie wprowadzono w Krakowie w systemie przesiadkowym. Myślę, że również my powinniśmy w Tarnowie dostosować naszą ofertę biletów do zmienionego charakteru komunikacji publicznej w Tarnowie. To tyle, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu radnemu. Proszę o zabranie głosu pana przewodniczącego Tadeusza Mazura.
Dziękuję panie przewodniczący. Jeśli bym przedłużył o minutę, dwie, prosiłbym mi wybaczyć. Pierwsze to dołączam się do głosu kolegi Klimka, kolegi Augustyńskiego o możliwą wszelką pomoc dla klubu Unitarno. Uważam, że jest to ostatni klub na jakimś średnim poziomie, jeśli chodzi o piłkę nożną w Tarnowie, bo nie możemy mówić o wysokim poziomie, bo liga, w której są, to wskazuje, mimo tego, że na pewno są wybitni zawodnicy, ale no, odzwierciedlenie to jest poziom rozgrywek, w jakich się to wszystko odbywa. I tak, pierwsza sprawa, chciałem złożyć takie krótkie oświadczenie dotyczące mojej ostatniej skargi uchwały niepodjętej dotyczącej taryfy wodociągów. Powiem tak, że przez ostatnie kilkanaście lat, jeśli chodzi o tą tematykę, kolejne uchwały były niepodejmowane. Nie wiem, dlaczego tak się złożyło, że nie ma uchwał o odrzuceniu tej taryfy, która daje możliwości prawne reagowania na to. Więc konsultując się z prawnikami, oczywiście niemiejskimi, podjąłem decyzję o zaskarżeniu uchwały procedowanej, ale nie podjętej. W świetle opinii niektórych prawników uchwała niepodjęta może być potraktowana przez pana wojewodę jako uchwała o odrzuceniu taryfy, choć nie musi być. Jeśli tak będzie, będą podjęte wyjaśnienia dotyczące właśnie moich zarzutów, tym, to znaczy przychodów i rozchodów dotyczących majątku gminy miasta Tarnowa, to znaczy 47,52% tego majątku, który posiada miasto Tarnów. I chciałem oświadczyć, że nie ustąpię, będę walczył do końca. Mazur tym razem twarzy nie straci. Druga sprawa, jeśli chodzi o TZDM, głosując, panie prezydencie, za likwidacją TZDM-u, uważałem, że to jest restrukturyzacja, a okazuje się, że zniknął całkowicie dział wykonawstwa. Jestem tym zaniepokojony. Ja byłem zawsze przeciwny likwidacji działu wykonawstwa. Uważałem, że kilka chorych zębów w TZDM-ie to nie znaczy, że cała szczęka boli. I ten dział wykonawstwa w stopniu nawet okrojonym, ale powinien istnieć. Następna sprawa to jest ulica czysta i równa. Ja sobie nie wyobrażam przyszłości ruchu ulicą równą przez zakłady mechaniczne całego ciągu tirów, patrząc na to, panie prezydencie, na szerokość tej drogi przez zakłady mechaniczne i zakręty o 90 stopni w okolicach bramy zakładów mechanicznych. Może to być na jakiś niewielki ruch i ja bym, panie prezydencie, może wrócił do koncepcji, która dawniej była zakładana o przedłużeniu ulicy Czystej w linii prostej do ulicy Krakowskiej. Ja wiem, że to jest bardzo kosztowne, bo to jest przebicie przez tory kolejowe, ale byłoby to dobre rozwiązanie. I ostatnia sprawa. Mieszkańcy Gumnisk, to znaczy okolicy ulicy Podmiejskiej, kolejny raz monitują do mnie o odtworzenie dawnego ciągu komunikacyjnego w kierunku ulicy Burtniczej. Panie prezydencie, ja uważam, że to jest sensowna prośba. Dziękuję.
Dziękuję panu przewodniczącemu, który zmieścił się doskonale w czasie. Bardzo proszę o zabranie głosu pana radnego Stanisława Klimka.
Panie przewodniczący, panie prezydencie. Najpierw podziękuję serdecznie kibicom Unitarnów, z jaką troską pochylają się nad swoim ukochanym klubem, że przyszli dziś na sesję, bo liczą, że prezydent, radni pomogą. I ja też mam tą nadzieję, że nie zawiedziemy tych młodych panów, którzy tak z troską pochylają się nad piłką nożną. I my też chyba się do nich dołączymy, bo też nam na tym zależy. Ja teraz wezmę sobie rozkład jazdy autobusów. Muszę powiedzieć, że mieszkańcy są rozgoryczeni tymi zmianami. Podam przykłady konkretne. Likwidacja 35. To była bardzo dobra linia, panie prezydencie, bo zaczynała się pod basenem, kończyła się na Westerplatte. Całe miasto można było przejechać jednym autobusem, nawet wychodząc z basenu. I wiadomo, w zimie wsiadałeś do autobusu, przyjechałeś do domu. Ostatnią niedzielę przed likwidacją, to dwa tygodnie temu, 35 była cała załadowana. Miejsc siedzących nie było i stojące były dość bardzo że można ledwo było stanąć w nim, była tak dobita. I to autobus był bardzo dobry dla ludzi starszych, którzy jechali i do domu, na przykład z Zielonego czy z Westerplatte, i w drugim kierunku. I podam przykład, bardzo dużo osób z 35 siadało na Klikowskiej, akurat też wsiadałem i tak sobie patrzyłem, jak to wygląda. I ktoś powie, że można się przesiąść. Można, tylko trzeba płacić. A tak to dojechali aż pod Kościół Serca Jezusowego. I tam wysiadali mieszkańcy, a reszta jechało w Zielone, tak jak ja na przykład, i Westerplatte. Zaznaczam, że ja mam bilet na wszystkie linie, więc tu nie o mnie chodzi. I od 25 lat. I teraz kolejna rzecz. I prosiłbym, bo jeżeli pan prezydent będzie się wsłuchał mieszkańców, że trzeba, to ja bym prosił o tę linię przywrócenie. Albo tak, no, trzeba coś zrobić, żeby ta linia była. Przechodzę teraz do autobusu kolejnego, 12. I tu mam wypowiedzi mieszkańców, jedną przytoczę. 12 autobusem powinni jeździć, ja sobie to zapisał w kalendarzu, żebym zapamiętał. Kto? Krasnoludki. Tak mi powiedzieli mieszkańcy, żebym to przekazał panu prezydentowi. Bo jeżeli po 15 wsiadają ludzie do autobusu po pracy, jest tak dobity, że nie ma gdzie nogę postawić. Nie wierzycie? Wsiądźcie, bo ja wsiadam też. I mówią, panie radny, proszę przekazać panu prezydentowi, że ten autobus jest dla krasnoludków. Obiecałem, że to przekażę, przekazuję tą informację cenną. Kolejny autobus, 9. Proszę sobie wyobrazić, że ktoś nie ma samochodu, a takich osób jest dość dużo jeszcze w naszym mieście. I kończy pracę na przykład na Lwowskiej, czy gdzieś tam, czy na Azotach. Po 23 nie ma autobusu 9. Nie ma czym dojechać do domu. Doprawdy, czy taki spacer w zimie minus 20 stopni, czy 15, czy nocą dla kobiet, no, jest trochę niebezpiecznie, ale uważam, że miasto powinno służyć mieszkańcom, a nie mieszkańcy miasta. I już bym tu prosił, żeby te autobusy po pracy, czy z Azotów, czy mówię, spod szpitala, były autobusy tam 15 po 11, żeby ktoś doszedł, na przykład pracują ludzie w drukarni. Bo stamtąd też miałem właśnie głosy. Nie ma czym dojechać do domu. Nie mówię już na Zielone, ale by ze dwa przystanki podjechał, to resztę pewnie sobie dojdzie. I kolejna rzecz, żebym nie zapomniał. Aha, sobota, niedziela. Autobusy jeżdżą bardzo dużego stępa, na przykład 9. I panowie kierowcy, oczywiście nie wymienię nazwisk, bardzo się skarżą. Oczywiście z jednej strony mniej pracują i może i dobrze, ale na tym tracą rodziny też, bo nie ma uposażenia i nie ma pieniążków w domu na płacenie. Trochę mniej zarobią. Też to jest, na jedno jest dobrze może, ale z drugiej strony bije panów kierowców po kieszeni, gdzie znów tak wiele nie zarabiają, to co mi mówili, jak jechałem autobusem. A że jeżdżę codziennie, to wiem o tym, żeby jeszcze... Aha, i kolejna rzecz, no to może z tymi autobusami bym już skończył, bo musimy... Aha, jeszcze jedno opowiem. Jak była ta zmiana, myślę, poświęcę sobie poniedziałek. Jak te autobusy jeżdżą? I tak się przesiadałem, bo jak mówię, mam miesięczny na wszystkie linie. I 9 na przykład powinna być 13:08. Czekam. I proszę wyobrazić sobie, że miała być później 18, nie było. Dopiero była 13:28. Pytam się kierowcy, z którego kursu on jedzie. On mówi, że jedzie z 13:21 albo 3. Tu mogę o 2 minuty się pomylić. A mówię, nie widział pan wcześniej 9, gdzie się jechał? Bo wcześniej jechały dwie w tamtym kierunku. Jeden za drugim pod szpital. Więc myślę, to będzie. Tak się przesiadam, że zobaczę, jak te autobusy, bo tak miało być to fajnie połączone. Ale z ciekawości, tak sobie pojeździłem. No teraz może się to poprawi. Ja liczę, że będzie tak, jak powinno być, że to wszystko zgra, ale mówię, po 15 z Burku te autobusy powinny moim zdaniem być więcej, bo osiedle Zielone, Westerplatte zostało bardzo odcięte od świata po pracy, ale przecież każdy też do domu się spieszą i małżonki, i mężowie czasem gotują obiady, też by chcieliby wcześniej i coś pomóc małżonce, no nie ma czym dojechać. Ktoś powie iść na 0B, no jak pracuje ktoś, no można chodzić po całym mieście, ale po to jest komunikacja. Kolejna rzecz. Aha, jeszcze zapomniałem o autobusie Trójce. Też jest bardzo ważne, bo były bardzo dobrze przedtem ułożone, że pracownicy, no powiedzmy koło Urzędu Miasta, dojeżdżali Trójką do pracy, czy po pracy mieli bardzo fajnie. Teraz tej Trójeczki nie ma. I też by tu warto popytać się mieszkańców albo dostosować odjazdy mniej więcej tak jak pracownicy kończą pracę, żeby mogli iść, wsiąść do autobusu i pojechać, nie czekać 20 minut czy więcej. Tu bym bardzo prosił, aby te właśnie uniedogodnienia ponaprawiać.
Dziękuję bardzo.
Nie, jeszcze sekundę.
Taka pauza,
tylko
panie
musiałem sobie napić. Kolejna rzecz, naprawa chodnika. I powiem gdzie, Brodzińskiego, za szkołą, a do sklepu rybnego. Jest tak się zapadł bardzo, że te tyle dzieci, młodzieży idzie do szkoły, czy starsi od autobusu. Bardzo bym prosił, jeżeli tam źle zrobili, nie wiem kiedy ten chodnik był robiony, czy w tamtym roku, może jeszcze jest na gwarancji. Proszę zobaczyć, jak jest wpadnięty, te kosteczki są pozapadane. I to całą zimę były i jest. To zauważyłem, to zgłaszam, żeby to poprawić. I to wszystko i dziękuję, chyba nie przekroczyłem czasu.
Dziękuję bardzo, panie Stanisławie. Wspaniałe wystąpienie. Pan Grzegorz Kądzielawski.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja bardzo krótko i w podobnym temacie też dotyczącym zmiany w rozkładach jazdy. Panie prezydencie, w związku z wieloma interwencjami mieszkańców i Rady Osiedla Westerplatte bardzo proszę o i składam taki wniosek o uwzględnienie przystanku na zajezdni autobusowej na Wojska Polskiego 16 Pułku Piechoty przy kursie autobusu linii numer 33. To jest jedna sprawa i druga sprawa. Bardzo proszę o rozważenie przywrócenia połączenia właśnie z osiedli Jasna Westerplatte na zakłady mechaniczne, zwłaszcza w godzinach tutaj, kiedy pracownicy chcą dojechać do pracy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Adam Sajdak, bardzo proszę.
Dziękuję, panie przewodniczący. Panie prezydencie, zwrócili się do mnie niektórzy mieszkańcy z ulicy Rady Europy o zwrócenie uwagi na następującą sprawę. Chodzi mianowicie o to, że mieszkańcy zakupili tam mieszkania i robią wszystko, aby do tych swoich posesji się dostać, ale staje się to coraz trudniejsze. Chodzi przede wszystkim o tę drogę Rady Europy, która tak ładnie brzmi. W tej chwili, gdzie mamy już roztopy po zimie, jest ona w bardzo fatalnym stanie. Samochodem trudno przejechać, a co dopiero mówiąc, gdy mają nią przejść dzieci do szkoły. Proszę więc pana prezydenta, aby ta droga, która tak ładnie brzmi, Rada Europy, została możliwie w krótkim czasie naprawiona. Jak również proszą mieszkańcy o zamontowanie na tej drodze choć jednej lampy oświetleniowej, aby te dzieci, które późno wracają ze szkoły, mogły czuć się bezpiecznie, wracając do swoich domów. Proszę na piśmie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu radnemu. Panie Cegłabno.
Panie prezydencie, nowa duża inwestycja drogowa, budowa ronda na zbiegu ulicy Jana Pawła, ulica Błonie, powoduje, że to nowe rondo przybliża się do najbliższych zabudowań na odległość już niepokojącą, bo około 10 metrów. Ponadto oprócz tego ronda zbliża się tam przesuwana linia wysokiego napięcia, słup energetyczny też zbliża się na tą odległość około 10 metrów. Myśmy mieli spotkanie z inicjatywy własnej i mieszkańców z panem dyrektorem Ickiewiczem i z przedstawicielami TZDM-u jeszcze istniejącego, aby ten obiekt budowlany, który jest tak blisko, miasto wykupiło. No bo to się aż samo prosi. Nie jest to jakaś duża posesja. Nie byłyby to jakieś środki bardzo ważne. I taka też była decyzja wstępna, że pan Ickiewicz zwróci się z tą prośbą do pana prezydenta i to zostanie ujęte w budżecie na 2012 rok. W tej sprawie interweniowałem ja, pan radny Stanisław Klimek, byliśmy na tym spotkaniu i wyszliśmy z optymizmem, że tak wszystko się zdarzy. Do tej pory, panie prezydencie, mieszkańcy zauważyli zmianę położenia słupa, natomiast nie mają żadnej informacji, czy ta posesja zostanie wykupiona. Kolejny problem. Panie Prezydencie, ja bym chciał spytać, ile osób upoważnił Pan do wydawania decyzji w swoim imieniu? Bo podejrzewam, że bardzo dużo, może za dużo. Myślę, że ta sprawa wymknęła się spod kontroli i wydawane decyzje czasem mogą przysporzyć Panu sporo kłopotów. Chciałbym, żeby zrobił Pan takie zestawienie. Chciałbym się też dowiedzieć, jaki majątek w trakcie tej już pięcioletniej ponad kadencji Pana Prezydenta został przez miasto sprzedany, majątek gminny, a ile w tym czasie kupiono i gdzie? Ile też obiektów zostało tak zwane wydane za przysłowiową złotówkę do użytkowania różnym instytucjom? Chciałbym się dowiedzieć, kiedy to radni miasta Tarnowa dowiedzą się o zmianach w projekcie studium, kiedy Pan zrobi spotkanie z radnymi, żebyśmy się znowu nie zaskoczyli w ostatnim momencie na sesji, że wiele pojawia się pytań i my mamy różnego rodzaju wątpliwości co do kształtu nowego studium. Też zapewnie Pan Prezydent nie jeździ autobusami. Pan Prezydent nie jeździ za często autobusami, więc tego problemu nie zauważy, o którym powiem. Otóż, Panie Prezydencie, kasowniki w naszych autobusach są w stanie naprawdę fatalnym. Dochodzi, a jeszcze żeby to nie skutkowało na pasażerów, to może to nie byłby taki problem. Ale co się dzieje? Wsiada pasażer do autobusu, kasuje bilet, no i chowa go do kieszeni. Jest pewny, święcie przekonany, że wszystko wykonał dobrze. Przy kontroli wyjmuje ten bilet i okazuje się, że on jest źle skasowany, że jakieś ma podwójne kasowanie. Ten kontroler upokarza publicznie daną osobę, robi z niej osobę nieuczciwą. Mało tego, że tym samym autobusem jeszcze jeżdżą znajomi tej osoby, sąsiedzi, no i rysują sobie właściwy obraz osoby, która miała jakieś zaufanie u nich. Potem się okazuje, że to nie jest wina tej osoby, że to jest jednak wina techniczna, ale Zarząd Komunikacji Miejskiej nie dokonuje choćby nawet takiego kurtuazyjnego przeproszenia i zrekompensowania chociaż takiej symbolicznej krzywdy, która została wyrządzona pasażerowi. Zostawia to bez żadnego odniesienia się. Więc proszę, aby może Pan Prezydent poprzez instruktaż odpowiedni spowodował, że w trakcie takiej procedury zastosowane jakieś takie naprawdę bardziej sensowne rozwiązania. I oczywiście naprawa tych zepsutych kasowników. Jest jeszcze taka sprawa, Panie Prezydencie, jak są wykorzystywane obiekty gminy miasta Tarnowa? Bo ja widzę wkoło choćby nas, że są obiekty, które już stoją przynajmniej kilkanaście miesięcy i nic się w nich nie dzieje. Więc tutaj bym prosił, żeby przynajmniej było uzasadnienie, na co my czekamy, bo przecież pieniędzy nam potrzeba. Niedaleko ta stara drukarnia na ulicy Wałowej, na dole jest całkiem pusta, na górze owszem jacyś urzędnicy urzędują, ale na dole jest pustka na kawiarnię, na restaurację, na coś, nie da się tego wynająć? Blisko Pana, Panie Prezydencie. Kolejna sprawa, czyli te obiekty. I ile, Panie Prezydencie, jak są wykorzystywane też i inne obiekty, które no, zostały jakby wybudowane na nowo, te obiekty za unijne pieniądze, ile generują rocznych kosztów, jeżeli chodzi o utrzymanie, serwis, konserwację. Tutaj bym wyszczególnił szczególnie Orliki i Park Wodny. I na zakończenie, żeby już nie przedłużać, chciałbym spytać, czy to prawda, że już za Pana kadencji zaprojektowano rondo tutaj przy obecnym McDonaldzie. Taki projekt ronda ponoć został wykonany. No i zakończyło się to tylko na projekcie. Ten projekt no, przeraża cenowo, bo kosztował ponad 1 000 000 zł. Został złożony na półkę. A ponadto osoby, które go wykonywały i zabiegały o niego, dostały wysokie premie. No to, Panie Prezydencie, ja już więcej nie będę mówił, tylko chciałbym, żeby Pan to naprawdę wyraźnie powiedział i najlepiej na tej sali, czy się to tak faktycznie działo. Jeśli chodzi o stronę internetową, ona jest zachwalana, panie prezydencie, poprzez jakichś niezależnych obserwatorów, ale chcę zauważyć, że my już nie należymy do stowarzyszeń Zlewni Rzeki Dunajec. My, jeżeli tam ktoś pisze o gminie miasta Tarnowa, to proszę o takie sformułowanie, które jest rzetelne, bo ja zostałem już raz zrugany przez panią Beatę Baran, że nie ma Rady Miasta Tarnowa, tylko jest Rada Miejska w Tarnowie. Więc jak ja to sobie bardzo dotkliwie, wie pan, zapamiętałem i do tej pory upominam też innych, żeby ten wysiłek pani Beaty nie poszedł na marne. Pojawia się też taki problem może natury społecznej. Myślę, że to nad tym by się trzeba było zastanowić w sensie takim dłuższym, czasowym. Zrobić takie zestawienie osób, być może jest, ale mam wątpliwości, osób starszych, niezaradnych, niepełnosprawnych, takich, które są narażone na szczególne niebezpieczeństwo w trakcie bezdomnych, na szczególne niebezpieczeństwo w trakcie takich dużych obniżek temperatur. To, co ostatnio mieliśmy w mieście Tarnowie. Czy nie wypadałoby mieć na miarę, gdzie oni w ogóle mieszkają, są i czasami zrobić taką kontrolę, czy jeszcze żyją? Bo to jest istotne. Teraz zdarzały się takie przypadki, że zamarznięta osoba leżała kilka dni w domu, bo nikt się tam nie pojawił. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Następny w kolejności pan radny Maciej Morawski. Bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. Panie prezydencie, Wysoka Rado. Chciałem kilka słów powiedzieć na temat Unii Tarnów. Tutaj nie będę oryginalny. Faktycznie klubowi potrzebna jest pomoc.
Proszę głośniej, bo nie słychać.
Problem Unii Tarnów był poruszany podczas ostatnich w poniedziałkowych obrad Komisji Sportu
na wniosek pana radnego Klimka Komisja Sportu się tym zajęła i wystosowała wystąpienie do pana prezydenta oczywiście o pomoc dla klubu, zdając sobie sprawę, że pomoc bezpośrednia nie jest możliwa. Mam prośbę o rozważenie możliwości pomocy przy użyciu środków związanych z promocją miasta. Być może tą drogą dałoby się wygospodarować środki finansowe, nawet niewielkie, które mogłyby na bieżąco sekcji piłki nożnej ZKS-u pomóc. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan Jan Niedojadło, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Ja chciałem się tutaj odnieść do takich paru spraw. Odnośnie chodzi mi o ulicę Elektryczną. Kilkanaście razy w zeszłym roku apelowałem o udrożnienie tam po prostu kanalizacji. W tej chwili, jak ludzie idą do pracy, to jest między Tamelem a Klikowską do tego. Przecież tam tak strasznie ochlapani są ludzie tym błotem pośniegowym i tym wszystkim. Nic się nie zrobiło za ostatnią kadencję. Kilkanaście razy występowałem do dyrektora Musiała. Mówię, proszę pana, zróbmy to. No piłka była zawsze odbijana. Mam nadzieję, że teraz nowe kierownictwo weźmie to pod uwagę. Przecież nie jest to taki straszny koszt udrożnić kanalizację, proszę państwa. Nie wiem. Mnie się wydaje, ulica tam już jest okropnie zniszczona i chcący coś zrobić, trzeba by było tam zamknąć ruch na tej ulicy, bo to się nie da tak zrobić. Chodzą tak ciężkie wozy, że coś okropnego. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, weźmy Jana Pawła, ulica. W tej chwili już mieszkańcy, którzy mieszkają tam, mimo że te ekrany, mnie się wydaje, że podbudowa tej ulicy to jest jakaś słaba, bo po prostu pękają fundamenty ludziom i mieszkańcy skarżą się. Jeżeli teraz będzie to rondo, pójdzie tyle tutaj tych wozów różnych ciężkich, to jest naprawdę coś okropnego, proszę państwa. My się musimy do tego naprawdę przygotować, bo to nie jest takie powiedzieć se i na tym koniec, my tu mówimy, a nic się po prostu w tej sytuacji nie dzieje, albo postawić jakąś kontrolę, że auta, które przekraczają tam ilość ton 40 ponad, jeżdżą po prostu tymi ulicami i to wszystko się niszczy, teraz po zimie dołki i tak dalej. I tu bym apelował, żeby to naprawdę się tym zająć. I jeszcze chodzi mi tutaj o młodych panów, którzy przyszli dzisiaj tutaj, siedzą na tej sali, słuchają. I naprawdę żal mi ich jest, że stała się taka sytuacja, że nie ma im kto pomóc. No, panie prezydencie, naprawdę musimy tym młodym ludziom od serca pomóc, żeby oni naprawdę mogli ten sport swój uprawiać. I nie ma tu chyba ani jednej osoby na sali, która by tym młodym ludziom nie chciała pomóc. Bardzo bym prosił, jeżeli można coś w tym zrobić, bardzo bym o to prosił. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie radny. Ostatnia do głosu zapisała się pani Barbara Koprowska. Bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. Panie prezydencie, o zmianach w komunikacji miejskiej słyszeliśmy tutaj sporo. Ja przed sobą mam pisma, z którymi do mnie zwrócili się mieszkańcy i przedstawiciele Rady Osiedla i rzeczywiście ubolewają nad likwidacją linii 735 i równocześnie zwracają się z prośbą o przystanek przy ulicy Westerplatte linii 33. Ja natomiast chciałabym troszeczkę wcześniej wrócić do sytuacji, kiedy ubiegałam się o linię autobusową na osiedlu Legionów. Również czyniłam to z myślą o osiedlu Zielonym. Są to osiedla, które troszkę są na boku, ale są to osiedla dosyć duże. Przejście z jednego końca do drugiego to rzeczywiście sporo czasu. Otrzymywałam ciągle odpowiedź, że nie może być linia, o którą się ubiegałam. Była to linia między osiedlem Legionów a osiedlem Zielonym w pobliżu kościoła Karoliny Kuski. W tym projekcie ta linia nie została uwzględniona. Rozmawiałam z panem dyrektorem Kluzą. Jestem przekonana, że przedstawiciele Rady Osiedla również rozmawiali z panem prezydentem na ten temat. Kwestię stanowi droga Ablewicza, która ciągle jest taka, a nie inna. Myślę, że z drogą powinniśmy sobie poradzić, a mieszkańcy tego osiedla na pewno potrzebują z tej drugiej strony osiedla Zielonego autobusu. Panie prezydencie, drugi problem, tak szybciutko. W ubiegłym tygodniu w Temi ukazał się artykuł związany z inwestycją przy ulicy Lwowskiej. W tym artykule pojawiło się dużo wypowiedzi urzędników miejskich. Tematem tym mieszkańcy zainteresowani są od dawna, właściwie od czasu, kiedy zmieniliśmy plan zagospodarowania. I nie ukrywam, że przy każdej okazji pytają o szczegóły, których ja również nie znam. Proszę nam powiedzieć, jaki jest stan tej inwestycji, kiedy ta inwestycja ruszy, czy są już wcześniejsze jakieś uzgodnienia, czy z tą inwestycją będzie związana przebudowa ulicy Lwowskiej, czy mieszkańcy doczekają się wreszcie chodnika i oświetlenia tej ulicy i czy jest prawdopodobieństwo przedłużenia linii dziewiątki, gdyby ta inwestycja ruszyła. Bardzo bym prosiła, żeby krótko tą odpowiedź uzyskać dzisiaj, bo wiem, że mieszkańcy na to czekają, ale również na piśmie dla mnie i dla Rady Osiedla Rzędzin, bo z tym do mnie się zwrócili. I jeszcze jedna prośba. Panie prezydencie, śnieg w tym roku przyszedł nam dosyć późno. W styczniu dziękowałam panu prezydentowi za odśnieżanie pobocza i już dziś wiem, że nie mogę tego czynić, bo po tym moim podziękowaniu pobocze było odśnieżone za cały okres zimy dwa razy. Panie prezydencie, tam przechodzą ludzie, a co najgorsze, idzie listonosz, który się do mnie zwrócił, albo piechotą, albo rowerem i niestety nie może korzystać z pobocza, które jest nieodśnieżone. Idzie po prostu wzdłuż trasy, którą poruszają się tiry. To naprawdę nie jest bezpieczne. Jeżeli w ogóle nadejdą jakieś opady śniegu, bardzo proszę zwracać uwagę na to, żeby pobocza w naszym mieście były odśnieżane. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Stefan Wrona.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie prezydencie. Dwa zapytania. Pierwsze zapytanie. Zbliżają się wybory do rad osiedlowych. Kieruję zapytanie, czy Urząd Miasta jest zainteresowany i czy wykona jakieś materiały wizualne promujące te wybory. Materiały wizualne w postaci plakatów, forma plakatu A3 na przykład, które mogły być rozpromowane na tablicach miejskich, jak i tablicach rad osiedlowych. Tablice, raczej plakaty mogłyby być wykonane tak hasłowo i aktywizowałyby do kandydowania, jak również później do czynnego głosowania. Również zwróciłbym uwagę, czy urząd mógłby się zwrócić do poszczególnych spółdzielni mieszkaniowych, które by za darmo po prostu udostępniły swoje zamknięte oczywiście tablice ogłoszeniowe i rozpropagowały zbliżające się wybory do rad osiedlowych. Plakat, forma plakatu krótka, dużo mówiąca, nie jest formą drogą, a uważam, że tak dobre wyniki MPC-u, jak i wodociągów i zamieszczenie przez nich logo mogłoby spowodować, że mogliby partycypować właśnie w wykonaniu takich plakatów na zbliżenie się do swoich właściwie płatników, jedni jak i drudzy. I druga krótka sprawa, na przerwie wędrowałem sobie po Pietrzywo. Od grobu nieznanego żołnierza po ulicę Brodzińskiego, bardzo krótką trasę na razie przebyłem. Przepraszam za kolokwializm, sypie się kostka. Dziękuję.
Dziękuję panu radnemu. Pani Grażyna Barwacz, bardzo proszę.
Ja, szanowna Rado, panie prezydencie, kochani, mam taką tylko sugestię. Czy mogłoby się stać zasadą, że osoby, które często uczestniczą w pracach komisji, płatnych pracach, przy wyborach powiedzmy tam do Sejmu czy naszych tutaj samorządowych, czy te osoby mogłyby być też jako pierwsze brane pod uwagę do obsadzenia komisji w radach osiedla? Mówię dlatego o tym, że bardzo trudno jest znaleźć osoby, które cały dzień za darmo przesiedzą w tych komisjach. Natomiast z tego co wiem, bywa, że czasami 3-4 osoby z rodziny są w komisjach, natomiast w momencie, kiedy prosimy, zwracamy się, oczywiście jeśli niepłatne, to w ogóle nie wchodzi w grę. Myślę, że przyzwoitość nakazuje, tym bardziej, że ja na przykład, są zasady takie w szkole, że jeśli ktoś ma powiedzmy godziny nadliczbowe, pierwszy powinien się poczuwać do pracy społecznej. Przyzwoitość myślę, że mogłaby coś takiego nakazywać. Dziękuję bardzo.
Ja również dziękuję. I teraz poprosilibyśmy o odpowiedzi. Rozumiem, że większość pewnie będzie odpowiedzi na piśmie, natomiast kilka pojawi się podczas obrad sesji. Bardzo proszę.
Jeżeli pan by zezwolił, pan przewodniczący, to odwróciłbym proporcje, czyli większość ustnych, a zminimalizowalibyśmy odpowiedzi na piśmie. W kolejności będę starał się odpowiadać i pokierować również ruchem w zakresie zasobu Urzędu Miasta. Pierwsza odpowiedź dla pana Kazimierza Koprowskiego w sprawie konkursów. Ta sprawa ciągle wraca. Ja myślę, że trzeba sobie bardzo czytelnie powiedzieć, że mniej więcej według badań socjologicznych, mniej więcej po 6 latach pracy na jednym stanowisku następuje zrutynizowanie pracy. Gdy nie poddamy się żadnej weryfikacji, wyborom, konkursom, to po prostu zaczynamy działać według określonego schematu. I dlatego też uczyniłem jako zasadę już 5 lat temu, że wszyscy dyrektorzy, którym upływa okres kadencji, poddawani są tej procedurze. Więcej, mają wypełnić jeden dodatkowy warunek w stosunku do wymogów ustawowych, a mianowicie przedstawiać własną koncepcję funkcjonowania szkoły. W tej chwili kładziemy nacisk również na tak zwaną ekonomizację, czyli podejście menedżerskie poszczególnych dyrektorów szkoły. Nie tylko mają zarządzać arkuszem, nie tylko mają zarządzać układem lekcji, ale dobrze zarządzać powierzonym im majątkiem. Jeżeli w chwili obecnej zmieniają się również uwarunkowania zewnętrzne, myślę tutaj o systemie prawnym, myślę również tutaj o tym, co się dzieje z 6-latkami, co się dzieje z subwencją, to tym bardziej będziemy kłaść nacisk na to, żeby wyłaniać najlepszych menedżerów, którzy troszcząc się o dobro ucznia, nie zaniedbają również kwestii środków, które są im powierzone. I tutaj wracam również do poprzedniego pytania pana Jacka Łabny odnośnie, czy prezydent samodzielnie powinien wskazywać dyrektorom, co powinni robić. Dostają wytyczne, dostają taki wykaz ocenianych przez organ prowadzący czynności i działań. Jeżeli z tego się będą wywiązywać, to będą profitowani, a ci, którzy niestety nie będą się wywiązywać, będą musieli, że tak powiem, liczyć się z określonymi konsekwencjami. No i będziemy prowadzić ewaluację tego procesu. Pozwolę sobie na drobne uzupełnienie. W czasie przerwy sięgnąłem również do jednej z encyklopedii internetowych. I czy ewaluacja jest trudnym słowem? Ewaluacja polega na ocenianiu wartości zjawiska lub cech podmiotu uwikłanego w naturalnym kontekście procesów społecznych. To jest jedna z definicji. Oczywiście są prostsze. Jeżeli chodzi o szkołę SP19, pan Kazimierz Koprowski pytał tutaj, czy to jest podrożenie procesu edukacyjnego. Myślę, że było tak wiele informacji już na temat 19, że myślę, że nie powinniśmy się katować, ale jeżeli cokolwiek zostało niewyjaśnione, proszę o doprecyzowanie pytania na piśmie i tak też będziemy odpowiadać. Padło kilka głosów, apeli, które dotyczyły piłkarzy i stanu ZKS-u. Ja powiem, że z dosyć dużym zainteresowaniem wsłuchiwałem się w głosy tych radnych, którzy poprzednio byli przeciwko oddłużeniu ZKS-u, czyli skazaniu go na niebyt już 3 lata temu. Proszę Państwa, pamiętam dokładnie dyskusje, które wówczas przetaczały się przez Radę Miejską, kiedy to przyszedłem z propozycją uratowania sportu w Mościcach, wykupienia tych terenów. Do lipca ubiegłego roku trwała spłata wierzycieli. Ta spłata wierzycieli nas wszystkich kosztowała 7 milionów złotych. Jest to co prawda mniej niż wartość terenu, które miasto uzyskało, ale też gdyby można było te tereny sprzedać, one dawno zostałyby sprzedane, bo taka próba była już. Przypomnę, że taka próba po prostu już była. I teraz chcę powiedzieć bardzo czytelnie, że to samorząd miasta dwukrotnie ratuje ZKS. To samorząd miasta uratował dwukrotnie klub sportowy. Nie mówię jedynie o samych piłkarzach. Zwracam na to uwagę. Spłaciliśmy wszystkich. A nawet w zasobach ZKS-u zostawiliśmy troszkę więcej niż wynegocjowaliśmy, bo chociażby korty tenisowe nie zostały przejęte jeszcze przez miasto. One znajdują się w zasobach ZKS-u, czyli niecały teren. Bez uszczuplenia możliwości korzystania z majątku i bez możliwości uszczuplenia korzystania na przykład ze stadionu, miejskiego stadionu żużlowego. Zresztą na ten temat, aby pomóc również klubowi, rozmawiałem z panią prezes, nową panią prezes Żużlowej Sportowej Spółki Akcyjnej, która to spółka dzierżawi od miasta stadion, aby zechciała ten stadion również udostępniać najtaniej jak możliwe dla potrzeby ZKS-u i piłkarzy. I teraz, proszę Państwa, chcę Państwu uświadomić, ja czytelnie odbieram apele do prezydenta miasta o to, żeby wspomagać sport, żeby wspomagać ZKS, żeby wspomagać piłkarzy naszych. Podam Państwu trochę liczb. Przed moim przyjściem do Urzędu Miasta poziom wydatków na ZKS ze strony miasta oscylował w granicach 50, 60, 70 tysięcy. 2003 rok 75, 2004 50, 2005 68, 2006 84. 2007 to jest pierwszy rok mojego urzędowania. Co się stało? 137. 2008 250. 2009 216. 2010 309. To nie są tylko piłkarze. To są również wszystkie sekcje, które tam funkcjonują. 2011 niedomknięty jeszcze, ponieważ tam dojdą ponad 200. Więc jeżeli sobie Państwo porównacie te wartości, to okaże się, że ten samorząd z Państwem Rady, z Państwem, ponieważ Wy decydujecie również o pozycjach budżetowych, wsparł wyjątkowo wysoko. Wyjątkowo wysoko klub. Zresztą dla ratowania i dla przeciwdziałania takim sytuacjom, oprócz Komisji Sportu funkcjonuje również Rada Sportu, złożona z osób i przedstawicieli klubów sportowych. Macie tam Państwo swojego przedstawiciela, pana Ćwiklińskiego, byłego prezesa, który reprezentuje ZKS. W takiej sytuacji, jak się znajdujecie Państwo, ja też dziwię się, że przy skrzyknięciu nawet internetowym kibiców nie mamy nawet władzy, że też przydałby się prezes tutaj. Też przydałaby się osoba, z którą możemy rozmawiać na ten temat. Zapraszam do Rady Sportu. Jeżeli Państwo radni z Komisji Sportu zechcecie również nad tym tematem się pochylić, to oczywiście tak. Ale też chciałbym prosić troszkę z mniejszą domeną czy dozą hipokryzji, no bo tak naprawdę rzeczywiście to oddziaływanie jest, to wsparcie finansowe jest, natomiast też trzeba zdawać sobie sprawę, że tam, gdzie miasto może lokować pieniądze, to jest głównie sport młodzieży, dzieci, ćwiczenie sportowych talentów. Będę prosił albo panią prezydent, albo pana Marka Barana o uzupełnienie kwestii, w jakich proporcjach i w jakich środkach w chwili obecnej się obracamy. I to wsparcie na pewno nie będzie mniejsze. To wsparcie będzie takie, żeby lokowało się w wartościach wysokich. To pokazuje, jeszcze raz pokazuje Państwu. Przy średnim poziomie w poprzednich kadencjach na poziomie 60, w tej chwili jesteśmy ponad 200. Średni poziom wsparcia dla ZKS-u. Być może cierpią inne kluby. Być może ktoś mi może zarzucić, że jestem z Mościc. Ale w tym momencie też pokazujemy, że ta tradycyjna też kolebka sportu oraz ulokowanie terytorialne, bo wszystkie prace, które w chwili obecnej są prowadzone chociażby nad wykorzystaniem tych terenów przejętych również od ZKS-u, zachowują sportowo-rekreacyjny charakter. Zachowują taki charakter. I tak chcemy robić. Wiemy, jaki mamy problem z halą sportową. Wiemy, jaki problem się pojawi po wyjściu z hali sportowej. Mówię o Jaskółce tutaj, jaki problem się pojawi po wyjściu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Ale to są problemy, które musimy również wspólnie rozwiązywać. I być może też w tym zakresie trzeba będzie większego nacisku. Proszę zwrócić uwagę, że nawet siedziba, tak zwany dom sportu, czyli letni basen kryty, stał się siedzibą władz TOSIR-u, Tarackiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, po to, żeby gospodarz był na miejscu, po to, żeby żyło w tym duchu i zgodnie z tym wykorzystaniem. Tak więc przyjmuję wszystkie sugestie i wszystkie pomysły na ratowanie i podejmę się również rozmów z tymi, którzy mogą stać się profesjonalnymi, komercyjnymi sponsorami tego klubu. Oczywiście to będzie należało do moich przyjemnych obowiązków. Takie zabiegi i taka deklaracja z mojej strony pada i to będzie również przedmiotem mojego zainteresowania. Tyle na temat klubu. Za chwileczkę będę prosił o dodatkowe informacje. Pan radny Jakub Kwaśny. Sprawa MPC-u, przygotowanie portalu zużycia ciepła. Myślę, że wymagane jest dla Państwa, oczekiwane jest przez Państwa również pewnego dodatkowe wyjaśnienie. Otóż cała sprawa z rozliczeniem ciepła, a przede wszystkim w Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, wzięła się z apelu kilku prezesów spółdzielni odnośnie niewłaściwego stosowania cen przez MPC i zawyżania kosztów dla mieszkańców. I otóż proszę Państwa, teraz w chwili obecnej może każdy uruchomić sobie MPC-owski portal, który również przy współpracy z naszym rzecznikiem konsumentów był przygotowywany, portal, w którym każdy z mieszkańców może ocenić swoją pozycję, swoje koszty, a są znaczące różnice. Widać, że są mieszkania i budynki, które troszczą się o ciepło, zostały termomodernizowane, mają niskie zużycie i są budynki, które rzeczywiście mają w pogardzie te właściwości energetyczne. To jest rzecz absolutnie do porównania. Jest to narzędzie wpływu mieszkańców również na prezesów, bądź też na wspólnoty mieszkaniowe. Co należy uczynić, aby unikać strat ciepła? Można sobie dokładnie porównać zużycie na metr kwadrat, czyli takie jak jednostkowe, wskaźnik jednostkowy w różnych blokach. Gdzie jesteśmy w danym bloku? Już widać, gdzie spółdzielnie mają do odrobienia zadanie. Po prostu zadanie. I myślę, że presja mieszkańców tutaj będzie bardzo silna. I ten apel, żeby duży zysk MPS-u niekoniecznie spożytkowywać na inne rzeczy, tylko żeby taryfa pozostała bez zmian, no można absolutnie rozważać. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że miasto zazwyczaj nie korzystało z dywidendy w swoich spółkach miejskich i zazwyczaj prowadziliśmy do obniżenia kosztów utrzymania. Zmiany w komunikacji miejskiej, ZKM. Proszę Państwa, została wykonana praca dotycząca optymalizacji przez firmę zewnętrzną, rzut oka na to, jak to funkcjonuje. Nie wykluczam zmian, które pojawią się w wyniku słusznych oczekiwań mieszkańców. Być może ci, którzy wykonywali to zlecenie, nie do końca dostrzegli wszystkie potrzeby, nie do końca mogli również w konsultacjach z nami. No bo to też nie jest tak, że urząd tym nie brał udziału. No, te projekty były pokazywane i również dyskutowaliśmy. Ale być może, że również i zachowania mieszkańców są inne niż przewidywaliśmy, że będą. W związku z tym nie wykluczam takich zmian. Ale proszę też zwrócić uwagę, że też po coś to czyniliśmy. To jest również optymalizacja, to jest również szukanie odpowiedniego rodzaju kosztów, które powinny być zlikwidowane. I czy skomunikowanie Lwowskie z Burkiem i Południe, czy inne przebiegi, takie jak pani Barbara Koprowska zwraca uwagę, to oczywiście jest do przeanalizowania. I traktujmy ten, 13 lutego został wdrożony system, więc traktujmy jeszcze te kilkanaście dni albo kilka tygodni najbliższych jako czas testowy do ewentualnych zbierania uwag. Zresztą ZKM zbiera takie uwagi. I tutaj ja się nie odniosę szczegółowo, że przystanek w tym miejscu i czy trzeba przejść przez skrzyżowanie i rondo, żeby się dostać do przystanku przesiadkowego. To oczywiście do takich uwag się nie odniosę, natomiast na pewno będziemy robić. Okej. Panie Stanisławie, życie mnie uczy, że najtrudniej zmienić przyzwyczajenia, nawet jeżeli nie są najlepsze. No tak. Tak więc będziemy starać się oczywiście to robić i zachęcać również mieszkańców do przesyłania tych informacji. Przyjmuję uwagi o charakterze próśb typu droga do Rady Europy, typu przejście pod torami. W tej chwili nie będę się do tego odnosił, ale powiedzmy sobie szczerze, że przy tak dużej modernizacji linii kolejowej przejście pod torami nie mieściło się i nie mieści się w tej chwili w projektach, które są realizowane. Tak można skomentować, że to będzie już bardzo, bardzo trudne, żeby zrobić. Pan Jacek Ławno zadał kilka pytań takich problemowych. Na przykład ile osób zostało upoważnionych do wydawania decyzji? Sporo, panie Jacku, ale istnieje to, czy zostało to zrealizowane zgodnie z duchem przekazywania kompetencji w dół, że ludzie, którzy pracują w urzędzie, nie mają być jedynie takimi małymi robotami do automatycznej pracy, tylko mają myśleć i również wydawać decyzje. Jest sporo takich osób i oczywiście jestem otwarty na wszelkie sygnały, że gdzieś któryś z tych elementów nie funkcjonuje dobrze, ale też po to, powiem tak, urzędnicy sami dążyli do tego i sami pragnęli mieć pieczątkę z upoważnienia prezydenta. I proszę Państwa, oczywiście stan był taki, że pomimo posiadania uprawnień i z upoważnienia prezydenta, na biurko moje i moich zastępców trafiały setki, jeżeli nie powiem, nie skłamię, jeżeli nie tysiące miesięcznie pism do podpisania. Pism do podpisania. I otóż, co się działo z tym, że zostałeś upoważniony przez prezydenta do wydawania pism, do wydawania decyzji oraz odpowiadania, sprawozdań i tak dalej, i tak dalej. Powiedziałem, dość. Jeżeli macie Państwo, kochani, upoważnienia, to proszę z nich korzystać. Być może wymaga jeszcze pewnego czasu, pewnego okresu czasu, nauczenie się korzystania z tego dobrodziejstwa, bo jest to kawałek władzy, którą ja oddałem swoim podwładnym. Jest to kawałek władzy. Komu? Prezydentowi? Nie, to... No oczywiście, że tak. Nie wiem, czy za dużo. Zdamy taką relację, ile osób ma oczywiście upoważnienie do wydawania decyzji. Ile sprzedano, a ile kupiono majątku? Myślę, że nie dzisiaj. Odpowiemy na to. To jest kwestia do uzgodnienia. Kiedy studium do skonsultowania? Jest pan dyrektor Madej, za chwileczkę odpowie na ten temat. Sprawy ZKM-u, czyli kasowników, też w tym momencie forma interwencji do sprawdzenia. Czy to prawda, że projekt nowego ronda przy ulicy, przy McDonaldzie kosztował 1 000 000 zł? Nie wiem, do sprawdzenia też odpowiemy, ile kosztowało. Tak. Strona internetowa miejska. Proszę Państwa, naprawdę ta strona wygrała w absolutnie niezależnym rankingu. W absolutnie niezależnym rankingu prowadzonym przez podmioty zewnętrzne i niekoniecznie przychylne miastu, tak generalnie rzecz biorąc. Jeżeli tak się stało, to należy ocenić, że jest to dobrze, choć mogą się znaleźć informacje, które zalegają i nie są do końca aktualizowane. I oczywiście tak jak jest troska o to, żeby biuletyn informacji publicznej był jak najbardziej aktualny, są do tego redaktorzy, są osoby odpowiedzialne, którzy nadzorują poszczególne obszary. Tak powinniśmy również traktować stronę internetową. Jest pani rzecznik, może się do tego szczegółowo odnieść i ustosunkować, ale nie wykluczam, że wśród ogromnej liczby informacji, bo tam jest naprawdę skarbnica wiedzy, również historycznej, znajdują się informacje, które przestały być aktualne i bardzo dziękuję za zwracanie uwagi. I proszę tego nie czynić jako wyrzut, tylko podpowiedź, co robić. Ja tak będę to traktował, bo jak gdyby obiektywna ocena jest tutaj tej strony internetowej dobra. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie sporządzić zestaw osób starszych, a bezdomnych jest już bardzo trudno. To oczywiście musielibyśmy, bezdomnych to jest bardzo trudno, wrażliwych na niskie temperatury. Mam nadzieję, że te niskie już są poza nami, ale traktuję to jako pewną wytyczną do działań takich społecznych, prospołecznych na lata przyszłe. Udrożnienie kanalizacji na ulicy Elektrycznej, oczywiście wielokrotne apele pana nie dojadły. Mam nadzieję, że troszkę pousprawdziamy w tym zakresie funkcjonowanie miasta, więc będziemy starać się to realizować. Listonosz nie mógł przejść, przykro nam, że mieszkańcy nie zwrócili uwagi, że istnieje tam pilna potrzeba. Raz interwencja odniosła skutek, potem coś się podziało. Pani Barbaro, no też to jest tak jak, to jest tak samo jak z tymi kompetencjami. Spuszczamy, są ludzie odpowiedzialni, którzy powinni reagować i jak nie zareagowali, to będziemy reagować. Sprawa wyborów do Rady Osiedli. Myślę, że szczegółowo na to odniesie się pani sekretarz, która nadzoruje i przygotowuje ten proces. Kwestia również plakatów. Cała współpraca z Wydziałem Marki, z naszą panią rzecznik jest też gotowa do odpowiedzi, ale nie będę w tej sytuacji państwa eksploatował, zwłaszcza, że nie wszyscy już słuchają, a wszyscy powinni tą wiedzę posiąść, więc trochę te materiały również będą dystrybuowane. Proszę. Aha, dobrze. No to spokojnie. Uspokoił mnie pan, mogę kontynuować. Szanowni Państwo. W związku z tym chciałem przekazać głos czy Marka? Pana dyrektora Marka Barana, ale kibice już wyszli. Dość. Panie Marku, dziękujemy panu.
Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, jeśli chodzi o pracę nad studium, powinny się one zakończyć do końca tego roku. Aktualnie dysponujemy tak zwaną diagnozą stanu, którą przedstawił nam projektant studium oraz został opracowany bardzo ważny dokument, jaki jest ekofizjografia. Ekofizjografia podlegała ocenie wewnętrznej stosownych biur w urzędzie i z pewnymi uwagami wróciła do nas. Myślę, że pierwsza koncepcja studium za około miesiąc do półtora zostanie przedstawiona najwyższemu kierownictwu. I pan prezydent zdecyduje, czy będzie to dokument, który będzie można już przedstawić państwu radnym. Myślę, że zostaną jeszcze wtedy wprowadzone pewne uwagi ze strony urzędu i najwyższego kierownictwa i dopiero kolejny dokument, który będzie uwzględniał wszystkie te uwagi, będzie mógł państwu być przedstawiony jako materiał do dyskusji. Czyli będzie to dokument zbliżony do projektu studium, bo wtedy tak naprawdę rozpocznie się dyskusja z udziałem radnych nad tym dokumentem. Tak jak mówiłem, do końca tego roku powinniśmy zakończyć pracę nad studium. Bardzo ważnym elementem tego studium będzie układ komunikacyjny i wszystkie te elementy związane z połączeniami zewnętrznymi, o których w swoim wystąpieniu mówił pan prezydent, będą musiały być w tym dokumencie uwzględnione, aby ten dokument mógł służyć przez kolejne lata. Dziękuję.
Czy wszystkie odpowiedzi już? Czy wszyscy otrzymali odpowiedzi? Jeśli nie, proszę bardzo.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dwa pytania. Pierwsze pytanie zadane przez panią radną Grażynę Barbacz. Powiem tak, co do zasady, na pewno osoby, które pracowały w obwodowych komisjach, mogą pracować w osiedlowych komisjach, ale co do zasady. Jeżeli będą chciały, będą spełniać wymogi określone statutem Rad Osiedli, będą mogły. Natomiast zarówno wybory powszechne, tak jak tutaj pani radna powiedziała, czy do parlamentu, czy do struktur samorządowych, odbywają się w oparciu o inne zasady i one też regulują sprawy dotyczących powoływania członków do obwodowych komisji wyborczych. Także jedynie dobra wola i spełnienie wymogów może pozwolić, by te same osoby pracowały w komisjach. Natomiast nie ma możliwości innej wyłonienia, wskazania, ponieważ jak państwo dobrze pamiętają, składy obwodowych komisji wyborczych powoływane, czyli kandydaci do składów obwodowych komisji wyborczych są zgłaszani przez komitety wyborcze organizowane w związku z wyborami, które akurat są przeprowadzane. Tu u nas przy naszej ordynacji wyborczej do Rad Osiedli takich zasad nie ma. I drugie pytanie. Oczywiście 15 kwietnia mamy wybory do struktur pomocniczych. Będziemy wybierać radne rad osiedlowych. Powołana została przez państwa Miejska Komisja Wyborcza. Komisja ukonstytuowała się. Przewodniczącym tejże komisji jest pan Maciej Morawski, zastępcą przewodniczącego pan Stanisław Klimek. W skład komisji wchodzi, jak państwo pamiętacie, pan Grzegorz Kądziolawski, moja skromna osoba oraz pani dyrektor Małgorzata Słomka-Narożańska jako sekretarz tej komisji. Od pierwszego dnia, kiedy komisja się ukonstytuowała, przystąpiła do prac. Na ten moment już szereg działań jest realizowanych, począwszy od podjęcia działań opracowania, zaakceptowania, obwieszczenia o podziale miasta na osiedla ze wskazaniem siedzib i ten dokument jest już opublikowany zarówno na stronach miejskich w zakładce specjalnie funkcjonującej pod nazwą Wybory Rad Osiedli 2012, jak i również rozplakatowany został już na terenie miasta. To jak gdyby jedno z pierwszych działań, zadań, które zostało podjęte. Miejska Komisja zdecydowała i te działania zostały podjęte przez panią dyrektor i pracowników Kancelarii Rady Miejskiej. To jest wystąpienie do spółdzielni mieszkaniowych funkcjonujących na terenie miasta z prośbą o umożliwienie rozplakatowania wszelakich urzędowych obwieszczeń, jak i również innych informacji różnych w zależności od etapu organizowania prac wyborczych. Jak wiemy, mamy na ten moment zgodę Tarnowskiej Spółdzielni. Pozostałe wstępnie, telefonicznie wyraziły zgodę i pewnie będą wpływały pisma potwierdzające. Nie ma żadnego zagrożenia, żeby korzystać tutaj z pomocy, wsparcia właśnie tych struktur. To oczywiście nie wszystko, ponieważ opracowany został dokument pod nazwą Kampania Promocyjna Wyborów do Rad Osiedli 2012. Ten dokument jest w posiadaniu Miejskiej Komisji Wyborczej. Komisja zaakceptowała, przyjęła i tak jak mówię, te działania są prowadzone na co dzień. Wspomniałam o stronie miejskiej i zakładce wybory, gdzie wszystkie urzędowe dokumenty, obwieszczenia, informacje są zamieszczane. Wspomniałam już o obwieszczeniach, rozplakatowaniu ich na mieście. Wspomniałam albo nie wspomniałam. W ostatnich dniach odbyła się konferencja prasowa, w której miałam przyjemność uczestniczyć i udzielałam wyjaśnień, informacji w związku z wyborami do struktur pomocniczych. Natomiast zamiarem działań Miejskiej Komisji Wyborczych jest zarówno ponowienie spotkań z dziennikarzami i prośba o wsparcie i pomoc w zorganizowaniu wyborów, powiadomieniu mieszkańców, zarówno na etapie kompletowania czy też składania odpowiednich zgłoszeń na kandydatów do składu poszczególnych osiedli, rad osiedli, jak i również na etapie, gdy będą już wybory, czyli zachęcenia mieszkańców do wzięcia udziału. Wspomniał Pan o plakatach. Owszem, plakaty na pewno tak, one będą opracowane. Projekt myślę, że już jest w zamyśle, a nie dość tego, to również myślimy o małych ulotkach, które będą przekazywane mieszkańcom. Oczywiście to są tylko niektóre informacje, które wynikają z tej kampanii promocyjnej. Zapraszam, szczegółowych informacji możemy udzielić zarówno pani Małgorzata, jak i ja. Komisja Miejska odbyła już dwa spotkania i kolejne spotkania przed nami, natomiast zostały również powołane osiedlowe komisje wyborcze. Także tutaj w ten sposób prace przebiegają. Myślę, że na ten moment prawie wszystko zostało zrobione lub też zaplanowane do zrobienia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze nie dostał odpowiedzi? Zaznaczam, że to nie jest druga tura pytań. Proszę bardzo, pani Kazimierz.
Szanowny panie prezydencie, no oczekuję nieśmiało na tych kilka słów odnośnie TZDM-u i się no nie doczekałem, no.
Proszę panie prezydencie.
Oczywiście, proszę państwa, ja przypomnę genezę działań, które związane były z TZDM-em i za chwileczkę poproszę zarówno panią sekretarz, jak i pana prezydenta Henryka oraz osoby, które przejmują poszczególne funkcje z TZDM-u, a mianowicie dyrektora Centrum Usług Ogólnomiejskich, jak i dyrektora Centrum Rozwoju o uzupełnienie co do podziałów kompetencji. Jak to się będzie działo?
Łatwiej, panie prezydencie, nie chodzi tylko o jedną rzecz, ciąg wykonawstwa. Skoro ci wszyscy ludzie odchodzą, co pan z tym fantem zrobi?
Panie Kazimierzu.
Proszę państwa, ja myślę, że w tym momencie oddam głos pani sekretarz, która pokieruje już udzieleniem tej informacji.
Dziękuję panie prezydencie. Szanowni państwo, mam się skupić na dziale wykonawstwa, tak? Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich zatrudnia 71 osób, 71 etatów. 41 etatów to dział wykonawstwa. Pozostali pracownicy prowadzili funkcję bardziej administracyjną. Z siedzibą tej grupy pracowników był obiekt przy ulicy Bernardyńskiej. Pytanie dotyczy oczywiście tego, co miało miejsce w ostatnich dniach, ponieważ w Tarnowskim Zarządzie Dróg Miejskich uruchomiony został program dobrowolnych odejść jako pewna forma umożliwiająca pracownikom skorzystania z takiej możliwości. Spośród grupy pracowników zatrudnionych w Tarnowskim Zarządzie 40 1 osób złożyło swój akces, swój wniosek. Oczywiście gro pracowników to są pracownicy wykonawstwa. Pytanie pana radnego Kazimierza Koprowskiego było, co się będzie działo, gdy 1 marca trzeba będzie podjąć się działań związanych z utrzymaniem bieżącym dróg. Oczywiście będzie się wykonywało te działania, ponieważ jak Państwo tu już sami wspomnieli, Zakład Składowania Odpadów Komunalnych zorganizuje funkcjonowanie i realizowanie tych zadań od dnia 1 marca. I tak zgodnie z informacją, w której jestem w posiadaniu, pozwolę sobie ją tutaj przytoczyć. Od 1 marca na terenie bazy obecnej TZDM-u zostanie przeniesionych 12 pracowników pomocniczych obsługi Zakładu Składowania Odpadów Komunalnych. Będzie przeniesiony również z obecnej kadry oczywiście kierownik MISZ terenów zieleni obecnych, jeden specjalista do spraw sprzętu i utrzymania obiektów i jeden pracownik biurowy magazynier. I to będzie grupa, która będzie realizowała zadania w pierwszym okresie. Zamiarem pana dyrektora Mariana Ogrodnika, dyrektora Zakładu Składowania Odpadów Komunalnych, jest zatrudnienie 10 pracowników, 10 osób. I na bazie zarówno tych wskazanych wcześniej, jak i tych 10 będą funkcjonowały w obiekcie tym dwie brygady, które będą prowadzić działania obejmujące zakres robót wykonawczych, robót drogowych, jak i również będą się zajmować utrzymaniem zieleni i likwidacją dzikich wysypisk, zaśmieceniami, utrzymanie placów zabaw oraz robotami interwencyjnymi. To tyle, jeżeli chodzi o zabezpieczenie prac związanych z bieżącym utrzymaniem od dnia 1 marca.
Proszę bardzo, czy to pełna odpowiedź? Kolega Kazimierz, to znaczy, ma niedosyt.
Ja mogę oczywiście mówić, natomiast ja starałam się odpowiedzieć na pytania. W tej chwili mogę mówić o całości zagadnienia, jeżeli to Państwo mają takie życzenia.
Pan radny Koprowski uważa, że nie dostał odpowiedzi?
Nie, to nie jest kwestia, panie przewodniczący, odpowiedzi. To jest kwestia, drodzy Państwo, podejścia do całego tematu. I proszę teraz popatrzeć, pokażę Państwu to tak naprawdę jak wygląda. Oto nie korzystając z zapisów 20 czy prim, nie wpisując pewnych elementów w uchwałę o likwidację TZDM-u, ekstra zwalniamy 41 osób, dajemy im odprawę. Ba, powiem więcej, mogą ci ludzie jeszcze skorzystać z dodatkowych środków tytułem dobrowolnych odejść. Dobrze. Z punktu widzenia tych pracowników jest to super i powinni mieć uśmiech od uszka do uszka. Ale drodzy Państwo, na to popatrzmy poprzez pryzmat budżetu miasta i obciążeń dla budżetu. I teraz, drodzy Państwo, w imię pytam się czego? Dajemy odprawę tym osobom i zatrudniamy kolejnych 10 osób. Czy to tak powinno wyglądać? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Proszę pani sekretarz.
Ja pozwolę sobie powiedzieć, że względem wszystkich pracowników Tarnowskiego Zarządu zastosowany został artykuł 23 prim. Kodeksu Pracy, ponieważ pracodawca jest zobowiązany do przekazania informacji o zmianie pracodawcy. To pismo zostało podpisane zarówno przez dyrektora Tarnowskiego Zarządu pana Zdzisława Musiała, jak i również z upoważnienia prezydenta przeze mnie. To pismo zostało w dniu 30 stycznia przekazane pracownikom. Skutkiem tego pisma jest to, że w dniu 1 marca pracownicy ci stają się pracownikami Urzędu Miasta. Inną sprawą jest, powstała możliwość skorzystania z programu dobrowolnych odejść przez pracowników i nie mówimy o zwolnieniach, ponieważ jest to wniosek pracownika i jest to rozwiązanie owszem w stosunku pracy, ale za porozumieniem stron z wniosku pracownika. Dziękuję.
Dziękuję. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone. Uważam punkt 30 za zakończony. Przystępujemy do punktu 31, sprawy różne. Czy ktoś w sprawach różnych ma coś do dodania? Nie widzę. Więc tak, proszę Państwa, najbliższa sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 29 marca 2012, oczywiście w tej sali o tej samej godzinie. I jedno, panowie radni, panie radne, nie ma, jest pani radna. Panie radne zawsze są ładne, ale będzie w ten czas sesja zdjęciowa, będziemy sobie robić wspólne zdjęcie, proszę się ładnie ubrać i być wszyscy obecni. To tyle. Uważam sesję za zakończoną. Dziękuję.